Nam się, proszę państwa, kojarzył Frotex z Frotte, prawda? Niemcy eksperymentowali z Frotte, aczkolwiek nie była to jakaś taka, powiedziałbym, szczególna nisza w ich działalności. Natomiast Frotex, nazwa tych zakładów, jest dopiero od lat 60., bo wtedy na Frotte się przestawiono w głównym tym nurcie. Drodzy państwo, jest to rodzina wyjątkowa, ponieważ po wydaniu ustaw norymberskich, kiedy Żydów niemieckich pozbawiono praw, proszę państwa, uzyskują szczególny przywilej. Przede wszystkim po nacjonalizacji fabryki dostają małe reparacje wojenne, odszkodowanie z tytułu nacjonalizacji, a z drugiej strony pozwolono im na wywiezienie 10 wagonów kolejowych mienia ruchomego. 9 wagonów dociera do Londynu, 10 wagon 1 września 1939 roku został zatrzymany w porcie w Hamburgu. W 9 wagonie przejeżdża pianino, które jest dla nas pewnego rodzaju symbolem, ponieważ rodzina zamawia przypuszczalnie pianino około 1937-1938 roku, które nie grało i nigdy grać nie miało. Chodziło o to, aby pianino było drążone, aby w każdej możliwej szczelinie przewieźć resztki archiwum rodzinnego, które jeszcze znajdowało się na miejscu w Prudniku. Aczkolwiek dziwnym trafem archiwum w 1938 roku wyparowało, bo było w formie szczątkowej. Przypuszczalnie rodzina, korzystając ze swoich szerokich kontaktów w świecie, zapraszała do Prudnika przedstawicieli korpusów dyplomatycznych, którzy w poczcie dyplomatycznej archiwum rodowe systematycznie wywozili. I dzisiaj to archiwum jest w stanie w zasadzie nienaruszonym, zachowane w Leo Baeck Institute w Nowym Jorku. Drodzy państwo, dlaczego znacjonalizować tą fabrykę? Z jednej strony wyroby ekskluzywne, z drugiej Niemcom chodzi o skarpety, mundury, szare koszule, no wszystko taka wojenna szarzyzna. Proszę państwa, po pierwsze, rodzina żydowska, super, jest co znacjonalizować. A z drugiej strony była to jedna z nielicznych fabryk niemieckich, która prawdopodobnie posiadała możliwość produkowania i impregnowania wielkogabarytowych płócien na potrzeby wojny w Afryce. Chodziło najzwyczajniej w świecie o namioty. Powiedziałem o małżeństwach, tak? Wiemy, kto z jednego z małżeństw się urodził. Max Pinkus. Kiedy Maxa trzeba było znaleźć do niego żonę, to żona, już nazwijmy to oględnie, nie mogła być byle jaka. Musiała być to żona ustosunkowana. Dlatego też znaleziono Maxowi żonę, przedstawicielkę najpotężniejszej rodziny włókienniczej austriackiej na naszym prusko-austriackim pograniczu, przedstawicielkę rodziny Oberlanderów, Hedwig Oberlander, która spokrewniona była z austriacką rodziną Moraweców. I ta kobieta, Hedwig Oberlander, w posagu wnosi Maxowi Pinkusowi potężną przędzalnię lnu w Svetlejhorze. Z czasem rodzina nabywa również udziały w przędzalniach w Chronowie i Upicach, a sam Max kupuje i buduje bielarnię w Podlesiu. Każdy powie bielarnia w Podlesiu, to pomyśli sobie, że ja nienormalny, bo zawsze była przędzalnia w Podlesiu. Natomiast, drodzy państwo, tak było, ale do 1920 roku. Bo co się wtedy dzieje? Powstaje państwo czechosłowackie. Państwo czechosłowackie wydaje ustawę nakazującą nacjonalizację mienia przemysłowego należącego do obcokrajowców. Wtedy co się dzieje? Frenklowie Pinkusowie mają całą linię produkcyjną, łącznie z wykańczalnią, apreturą, magazynem, a nie mają przędzalni. Bo trzy przędzalnie po czeskiej stronie Chronów, Upice, Svetlejhora odpadają. Dlatego też wtedy bielarnia w Podlesiu została przystosowana na potrzeby przędzalni. I to jest okres szczytu do 1920 roku. Później firma będzie powoli podupadała. Proszę państwa, uświadommy sobie. W fabryce w przededniu I wojny światowej pracuje 5000 osób. Tak? Mężczyzn. Niech każdy ma żonę, dziecko na utrzymaniu. A umówmy się, że w warunkach XIX wieku rodzina z jednym dzieckiem to była rodzina patologiczna. To nie była rodzina, która nie chciała mieć dzieci, tylko nie mogła mieć dzieci. Co to, proszę państwa, powoduje? 15 tysięcy osób na 18 tysięcy mieszkańców Prudnika pracuje w fabryce. Nie pracuje, utrzymuje się z fabryki. Prudniczanie kochali Franklów i kochali Pinkusów. Byli przede wszystkim rodziną mającą zakorzenioną, typową żydowską działalność filantropijną. Na polu filantropii się świetnie odnajdywali i nie obnosili się z bogactwem. Jedna, jedyna willa włókiennicza, willa Emanuela Frankla i Józefa Pinkusa, powstaje przed 1881 roku. Wszystkie powstają później. Dlaczego? Bo w 1881 roku umiera założyciel fabryki Samuel Frankel. Kiedy jego syn Emanuel wybudował willę, on mu na tyle skutecznie wytłumaczył, że jest to zły pomysł, że wszyscy trzej pozostali synowie kupili grunty, mieli gotowe plany, ale do śmierci ojca nic nie budowali. Jak ojciec umarł, wille powstają jak grzyby po deszczu, jedna po drugiej. Ale uświadommy sobie, drodzy państwo, Samuel Frankel wychowuje się w warunkach, gdzie 70% ludności białej prudnickiej, białej nazywanej Mokum Tzadik, miasto sprawiedliwych, jednej z dwóch miejscowości na Śląsku, gdzie mogli po 1570 roku osiedlać się Żydzi. Na Górnym Biała, na Dolnym Głogów. Proszę państwa, on mieszka w warunkach, gdzie 70% ludności to Żydzi. Natomiast jego dzieci żyją w warunkach, gdzie na 18 tysięcy mieszkańców Prudnika mamy tylko 127 Żydów. Samuel obawiał się, że obnoszenie się z bogactwem spowoduje niechęć do prudnickiej diaspory żydowskiej. A sam żył bardzo skromnie. Mieszkał w małej kamieniczce na rynku ogrzewanej piecem, gdzie zachowała się pewnego rodzaju legenda, anegdota, która mówiła o tym, że człowiek bajecznie bogaty był człowiekiem równie skąpym. Proszę państwa, kiedy przychodziły do niego wnuki w czas szabatu, on, proszę państwa, miał pomarańcze. Pomarańcza jak na tamte czasy to i tak był szał. Dzieci ustawiały się w rządku. Od najmłodszego do najstarszego. On łupał pomarańcze i tyle, ile było cząstek, rozdawał pomarańcze dzieciom. Jeżeli któremuś z nim zabrakło pomarańczy, na przykład trzem ostatnim na końcu, oni byli pierwszymi w kolejce w przyszłym tygodniu.